Sport Cafe w Radiu Zielona Góra. Sport Cafe. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu. Dziennikarze i kibice. Sport Cafe w Radiu Zielona Góra.
Sport Cafe jak każdy piątek, a dzisiaj witam gościa ze szczytów właściwie już w tym momencie, bo to jest dokładnie członek prezydium zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sportu numer 2 w Polsce. Tomasz Paluch, dzień dobry.
Witam serdecznie pana, witam serdecznie państwa, dziękuję za zaproszenie.
A jednocześnie prezes Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej. W ogóle zanim się spotkaliśmy, tak sobie dzisiaj nawet o panu myślałem, że pan jest, nie wiem czy się pan zgodzi, czy nie, będę pana wychwalał niemal teraz w niebiosa, takim modelowym przykładem kariery w zasadzie, tak? Zawodnik, trener, prezes klubu tutaj w Zielonej Górze przecież. Prezes Lubuskiego Związku, w międzyczasie członek zarządu Polskiego Związku, a teraz członek prezydium i tak sobie pomyślałem, gdzie jest granica. Ma pan ścieżkę wyznaczoną, kolejny krok jakiś dla siebie?
To znaczy ja do tego tak nie podchodzę, niech mi pan wierzy.
Przypadek, tak?
Nie, to na pewno nie jest przypadek. To jest ciężka praca, ale to też nie ciężka praca tylko moja, bo to jest praca zespołowa ludzi. Natomiast może tak jak pan mówi, no jest to gdzieś tam wszystko poukładane. Ja byłem ukierunkowany zawsze od początku na to, że będę w tym kierunku szedł i będę się tym zajmował. Jak na razie wszystko to bardzo fajnie się układa. Z tego jestem zadowolony. Ja, niekoniecznie żona, bo wiadomo, że to się wiąże z jakimiś obowiązkami. Natomiast tyle już poświęciłem i czy ludzie, którzy ze mną są związani, poświęcili czasu na to wszystko, no, że teraz, że tak powiem, po tych wszystkich rzeczach, które się odbyły, no, czeka nas ciężka praca.
Okej. Chciałem porozmawiać o tych wyborach, o zjeździe, który był kilka dni temu Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Przecież było głośno, zrobiło się w polskich mediach. Nie wiem, czy głównie przez osobę Ryszarda Czarneckiego, prawdę powiedziawszy, tak było głośno o tych waszych wyborach, czy nie, ale jeżeli uda mi się pana nakłonić na jakieś zdradzenie kulis, to będę szczęśliwy. Najpierw chciałem pana zapytać, czy pan chciał być prezesem de facto, bo pan się zgłosił do wyborów na prezesa. Czy to był jakiś ruch taktyczny, jakaś tam dyplomacja? Zresztą nie tylko pan poza tymi głównymi kandydatami, tylko tam jeszcze było 4 czy 5 panów, prawda? Czy panowie się zgłosiliście, tak jak mówiłem, taktycznie, czy liczyliście, że rozproszą się głosy i Tomasz Paluch wezmę nagle najwięcej? O co chodziło z tym zgłoszeniem się na prezesa?
Na pewno nie czas jest jeszcze na to, żeby moja osoba na tak powiedzmy wykwintnym stanowisku, czy na takim stanowisku na tą chwilę jeszcze mogła być. To jeszcze jest dużo pracy przed tym tak naprawdę. I tak jak pan powiedział, tu są gierki troszeczkę, gierki polityczne, są tu gierki między delegatami. Tam było nas w pewnej chwili aż 7 kandydatów na to stanowisko. Natomiast wiadomo, że no pan Ryszard i pan Jacek w pewnym momencie, Kasprzyk, to byli ci główni tacy rozdający karty. No i pojawił się Sebastian. Pojawił się Sebastian dlatego, że potrzeba było też takiego nowego jakby tchnienia w to wszystko. I bardzo dobrze się stało. Natomiast jeśli chodzi o te kulisy, oczywiście tutaj nie ma...
Ale niech mi pan zdradzi, po co się zgłasza, jeżeli, przepraszam, proszę się nie obrazić, jeżeli się wie, że się nie wygra.
To jest taktyka, tak jak pan powiedział, to są kulisy, to gdzieś tam są pewne rzeczy i pewne założenia. Każdy jest odpowiedzialny w takiej pracy za swoją działkę i ma coś tam do wykonania, a żeby to wyglądało na tyle poważnie i na tyle dobrze, no trzeba było akurat w tym momencie wystawić swoją kandydaturę. Nie tylko ja tak zrobiłem, ale zrobił to jeszcze Andrzej Lemek, powiedzmy z tej naszej strony Jacek Kasprzyk, który został zgłoszony przez prezydium zarządu, przez członków zarządu i mówię, pojawił się Sebastian, także jest okej. Z tamtej strony był Konrad Piechocki, z tamtej strony był pan Ryszard, pan Witold Roman, także no gdzieś każdy musiał tutaj szukać poparcia, dlatego tak to wyglądało, że...
Znaczy i tak po ludzku to i tak nie rozumiem, tak? Powiem panu szczerze, bo rozumiem to tak ładnie pan w słowa ujmuje, że gierki taktyczne, a byłby pan w stanie powiedzieć, dobra, no to jakie to jest zagranie taktyczne, że X, jakikolwiek X, albo no dobra, pan Tomasz Paluch zgłasza się i co, no, ma odebrać parę głosów komuś tam, czy...
To znaczy zawsze jest na końcu to, że ta osoba, która startuje, ma prawo się wycofać, tak? I tak to wszyscy uczynili. My natomiast jesteśmy na tak zwanego, jak powiem brzydko, wabia, tak? Czyli musimy być, różne rzeczy się mogą przydarzyć w trakcie wyborów lub przed. Trzeba mieć swoich ludzi takich, pewnych, którzy w danym momencie, no, może być taka sytuacja, że nawet wystartują i mogą to wygrać.
A, czyli teoretycznie silniejszy z jakichś tam przyczyn taktycznych zrezygnuje, ale z naszej grupy ty, Tomku Paluchu, na koniec zostajesz.
Tak jest, dokładnie.
Na przykład, tak?
Dokładnie tym torem idziemy myślenia, tak? Czyli nie możemy się wycofać przed, ale w trakcie, mówię, różne są wydarzenia, tam już ja bym nie chciał wchodzić w te szczegóły, bo tam kilka było takich czynników, które gdzieś tam po drodze jeszcze wychodziły, ale wszystko się ułożyło dobrze i jest okej. Okay.
Dobrze dla waszej strony. I może dla polskiej siatkówki zobaczymy. Taka, jak wyglądają takie spotkania przy przysłowiowym kieliszeczku, tak? Bo parę spotkań trzeba było odbyć pewnie. Dzień wcześniej czy wieczór wcześniej były, z tego co mówił tutaj nawet jeden z delegatów, Roman Luczek, z którym rozmawiałem dzień po zebraniu, były dwa takie poważne, najważniejsze spotkania. Jak wygląda przekonywanie się? Jak to wszystko wygląda?
Znaczy na takich tak spotkaniach...
Po ludzku też poproszę.
Tak naprawdę, tak już na tych spotkaniach w dzień przed, to już tutaj nikogo się nie przekona.
Myślałem, że to jakaś taka ostatnia prosta i coś jeszcze się da komuś obiecać.
Nie do końca, dlatego że mówię, ta praca jest wcześniej, to musi być tam nawet kilka miesięcy na to, żeby przygotować się w ogóle do wyborów. Mhm. Rzeczy się dzieją różne. Ja mówię, Sebastian gdzieś tam dopiero na 2 miesiące, na 1,5 wszedł do gry i tutaj na tej kolacji spotykamy się po to, żeby zobaczyć tą siłę, czy faktycznie ci ludzie, którzy deklarowali swoją chęć głosowania czy pomocy w wyborach, są z nami. I wtedy przy takim stole, gdzie siedziało około 70 osób u nas, już widać było siłę, że faktycznie jesteśmy mocni i że mamy duże szanse na to, żeby wygrać. No na tamtej kolacji pewnie było trochę mniej ludzi, także pan Ryszard chyba zobaczył, że tej siły ma troszeczkę mniej, więc zrezygnował. Trochę szkoda, bo ja myślałem, że będzie takiej fajnej rywalizacji, że coś tam będzie się działo. Ogólnie rzecz biorąc, stało się dobrze dla siatkówki, ponieważ nie było żadnych przepychanek, wszystko zostało uczciwie i przedstawione i wszystko zostało fajnie zrealizowane, także no mówię, my z tego w tym momencie cieszymy się, że wygraliśmy i że teraz możemy polską siatkówką zarządzać.
Dlaczego będę operował tym słowem strona, jedna, druga, dlaczego dla pańskiej strony ten Ryszard Czarnecki był, czy jest taki, no, złym wyborem po prostu? Czy chodziło o to, że polityka ma w ogóle wejść mocniej, bardzo mocno do siatkówki, czy też sam Ryszard Czarnecki w czymś wam nie pasował?
Ogólnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że ta polityka tego sportu nie za bardzo, nie idzie to w parze, w sensie takim, że czołowi jacyś, czołowi działacze, no a Ryszard jednak takim czołowym działaczem jest. I jest też działaczem kontrowersyjnym. Ja tutaj bym nie chciał całej historii jego opowiadać i tych wszystkich rzeczy, które gdzieś tam po drodze się wydarzyły, bo to tutaj nie o to chodzi.
Głośno było parę razy o nim, tak?
Dokładnie tak. Więc no, wydawało mi się, że to nie jest dobry kandydat na tą chwilę i na ten moment. Ryszard przyszedł do siatkówki w 2018 roku. Naprawdę bardzo nam pomógł. Były takie cięższe czasy troszeczkę i przyszło takie, powiedzmy, tchnienie takiego ducha i zaszczepienie no też pieniążków, nie ukrywajmy tego. Natomiast no później gdzieś to się jakby rozmyło wszystko. Może za duże ambicje pana Ryszarda w tym temacie. Niestety środowisko sportowe w jakiejkolwiek dyscyplinie jest hermetyczne i nie lubi pewnych zmian, nie lubi pewnych tutaj takich zachowań. Ja już tutaj powiedziałem w którymś wywiadzie, że no nie chciałbym, żeby na mojego prezesa, mojego związku po prostu ludzie gwizdali, czy zachowywali się tak, jak się zachowują.
No dobra, ale w pewnym momencie środowisko się, miało wrażenie, podzieliło pół na pół mniej więcej, tak? Potem oczywiście zwycięstwo Świderskiego, wszyscy rezygnują i niemal jednogłośne, ale jednak było pół na pół, czyli połowę przekonał, tak? Czy przekonał głównie pieniędzmi i możliwym ściągnięciem jeszcze większych pieniędzy ze spółek, czy jednak są ludzie, którzy coś innego w nim widzieli, jak z pańskiej obserwacji?
To znaczy był taki moment, jak pan mówi, że faktycznie ta połowa była, ale to była połowa opozycji, to była połowa tych ludzi, którzy i tak nie byli w strukturach tak naprawdę, a chcieli gdzieś się pokazać. Chcieli rządzić, chcieli tam gdzieś wrócić. Paru prezesów z takich klubów tych plusligowych. I mi się wydaje, że tutaj tak naprawdę też nie chodzi do końca o te pieniądze. Tutaj chodzi może o władzę, tutaj może chodzi o jakiś prestiż i tym ludziom bardzo na tym zależało. I to było w pewnym momencie tak, że ta szala była pół na pół, tak jak pan powiedział. Natomiast ważna jest osobowość, ważny jest człowiek, ważni są ludzie, którzy zarządzają tą polską siatkówką. Jedna osoba tak naprawdę nic nie zrobi, jedna osoba nie przekona, tu jest sztab ludzi. Ja od razu powiedziałem, że będę po tej jakby drugiej stronie, tak? Czyli nie po tej stronie Ryszarda, nieważne kto by to był, był to na początku Jacek Kasprzyk. Myśmy w pewnym momencie też usiedli sobie, ja, Jacek i Sebastian, i pewne rzeczy sobie przedstawiliśmy, wytłumaczyliśmy i zrobiliśmy sobie taki sztab ludzi, którzy po prostu razem wszyscy pracowaliśmy na to. jedna osoba nie ma szans. Rysiu po prostu, czy pan Ryszard, no nie dobrał tych ludzi takich, którzy zapewnili mu taką spokojną działalność, żeby on mógł to wygrać. Zobaczył, przekonał się. Chyba sam w pewnym momencie zrozumiał, że nie postawił na tych ludzi, którzy zapewnią mu ten sukces. No i zrezygnował z kandydowania.
Ale Sebastian Świderski to był, czy jest człowiek, znaczy to był kandydat antyczarnecki po prostu, dlatego, że pojawił się Ryszard Czarnecki, to szukało środowisko kogoś, kto się przeciwstawi Czarneckiemu? Czy nawet jakby nie było Czarneckiego, to uważa pan, że czy wie pan, że Sebastian Świderski i tak by wystartował?
Tak naprawdę, jeżeli mogę tutaj troszeczkę tych kulurarów faktycznie przedstawić, nad Sebastianem praca była już dużo wcześniej.
I to akurat przekonywanie
nie,
go, tak?
Tak, nie z mojej strony, tylko inni ludzie już gdzieś tam z tyłu głowy to mieli, szukali takiego topowego nazwiska, twarzy, ikony, siatków i rozmowy były dosyć takie poważne, zaawansowane. Wiadomo, Sebastian był, jeszcze chwilę pewnie jest prezesem największego klubu siatkarskiego w Polsce. Zdobył Ligę Narodów,
Ligę Mistrzów,
wygrał. Tak, wygrał. Bardzo dobry kontakt ma z ludźmi przede wszystkim. Bardzo dobry kontakt ma z zawodnikami, z trenerami. Jest to no, postać niebagatelna i bardzo lubiana przez środowisko. Także no, to też nie było tak łatwo Sebastiana przekonać, bo no, będąc takim topowym prezesem, też różnie się do tego podchodzi. No ale mówię, ciężka praca, dyskusje dały ten efekt, że Sebastian dał się na to namówić. Tutaj zarządza trochę większą organizacją, bo jednak związek to jest zupełnie inna bajka. Tu jest kilka komórek, kilka podmiotów i bardzo się z tego cieszę, że udało się przekonać go do tego. No a teraz tak jak idąc troszeczkę dalej, myślę, że naprawdę czeka nas ciężka praca, bo to środowisko trochę zostało podzielone, może nie trochę, tak jak pan przed chwilą powiedział, pół na pół. Już zaczynają się przekonywać
no,
do
dobrze.
Nas.
Jak to się stało? Bo właśnie potem było 88 i dwa wstrzymujące się głosy, tak, prawda? I ci ludzie, którzy byli za Ryszardem Czarneckim, nagle zagłosowali za Sebastian. Czemu tak się stało? Właściwie, że nie wiem, nie wstrzymała się ta część duża, która miała głosować za Czarneckim początkowo. Niech mi pan to spróbuje wyjaśnić.
To znaczy
bo
tak.
Nie musieli być przeciw, ale mogli zademonstrować, tak, że my tego nie popieramy jednak, więc nie musieli tego zrobić.
Tak naprawdę tego nie wiem, czemu tak zrobili. Ale była taka sytuacja, że pan Rozdolski, który jest prezesem Dolnośląskiego Związku i popierał Ryszarda, wyszedł przed tym wszystkim na mównicę i powiedział, że skoro się wycofał pan Ryszard, Sebastian, dostajesz od całego środowiska taki poważny kredyt zaufania. Wszyscy będziemy cię wspierać, wszyscy jakby jednoczymy się razem, czyli tak, tacy poważni ludzie z opozycji. I wydaje mi się, że to takie zapewnienie, czy to takie wystąpienie pana prezesa Dolnośląskiego dało ten efekt, że tak to głosowanie przebiegło. Natomiast tak jak pan mówi, no mogli się ludzie wstrzymać, mogli być przeciwko, żeby zademonstrować, ale w tym momencie wydaje mi się, że to akurat środowisko postąpiło bardzo fair, zachowało się bardzo fajnie i to naprawdę jest dla Sebastiana teraz duży kredyt zaufania i on musi to teraz spłacić. Znaczy nie on sam, tylko my wszyscy.
Okej, to teraz o panu słówko, bo jest pan w tej siódemce w prezydium zarządu, czyli jest pan wśród ludzi trzymających władzę. Ja bym chciał pana zapytać, bo pan jest członkiem zarządu, tak? Tam jest prezes, wiceprezes, tam skarbnik, sekretarz. Pan jest członkiem zarządu jak minister bez teki. Taki mi się wczoraj gdzieś polityczne wiadomości, słuchałem, minister bez teki, zacząłem się zastanawiać w ogóle, czy ma jakieś kompetencje taki minister, czy jest w jakiejś koalicji, to sobie dostaje stanowisko, pieniądze bierze, nawet nie wiadomo, czy ma gabinet, bo gdzie ma mieć minister bez teki gabinet. A członek zarządu bez tam jakiegoś opisu, to czym się zajmuje? Czym pan się będzie zajmował?
Ogólnie rzecz biorąc jest taka sytuacja. Jest 23 członków zarządu, czyli takie powiedzmy całe grono ludzi, którzy zarządzają polskosiatkówką. Z tego wybiera się szefów wydziałów. Mamy tych wydziałów 11, teraz 12, bo tam jeszcze powstaje ten wydział siatkówki kobiecej. I nad tym wszystkim czuwa, tak jak pan powiedział, prezydent.
Prezes. Jednak polityka gdzieś.
Przepraszam. Prezes. No. I prezes dobiera sobie takich już ścisłych ludzi, którym na tyle ufa i ma do nich pełne zaufanie, żeby oni mogli kierować tymi pracami i zarządu, i tych wydziałów.
To już mówimy o tym prezydium, tak?
O prezydium, tak.
Czyli to sobie sam Sebastian Świderski tę szóstkę wybrał pozostałych
dokładnie
ludzi, tak?
I tu mamy trzech wiceprezesów. Jest to pan Artur Popko, który jest prezesem Polskiej Ligi Siatkówki. Jest to pan Andrzej Lemek, który jest odpowiedzialny za te grono razem z panem Maroszkiem, bo on też jest w tym prezydium, za grono sędziowskie, za obsady wszystkich meczy. I to jest nasz skarbnik, pan Jacek Sęk, który jest wiceprezesem. No wiadomo, osoba, która odpowiada za finanse. Też to jest, tak jak już powiedziałem, szczyt szczytów, czyli tych trzech wiceprezesów i pan prezes. Ja i pan Maroszek jesteśmy odpowiedzialni tutaj w tym prezydium. Ja akurat jestem odpowiedzialny za cały ten pion młodzieży, za cały pion szkolenia, za wszystkich trenerów, czyli wszystkie te rzeczy związane ze szkoleniem, ze szkołami naszymi, SMS-ami w Szczyrku i w Spale. I ja w tym wszystkim za to odpowiadam. Jestem takim, powiedzmy, koordynatorem, który działa na tym poziomie tych szefów wydziałów, tego zarządu i bezpośrednio podlegam pod pana prezesa, pod Sebastiana. Także tutaj jest taka nasza rola. Tam mamy jeszcze jedno miejsce w tym prezydium właśnie i będziemy jeszcze tutaj patrzeć i kogoś dobierać.
Pan był członkiem zarządu w poprzedniej kadencji również. Za to samo pan odpowiadał wtedy i od razu zapytam, czy pan odniósł sukces, jeżeli to tak można jakoś sumować tą kadencję poprzednią.
To znaczy tak, ja byłem szefem Wydziału Młodzieżowego.
Co, inaczej, co jest sukcesem dla takiego człowieka, koordynatora właściwie?
I powiem tak, to środowisko w siatkówce młodzieżowej jest bardzo specyficzne. Ja miałem tą przyjemność pracować z tymi wszystkimi trenerami, z tymi wszystkimi klubami i staraliśmy się cały czas wypracować nowy regulamin, staraliśmy się pójść do przodu i na rękę trenerom w rozgrywkach, w systemie rozgrywek. Natomiast był to bardzo niewdzięczny okres, ponieważ była ta pandemia. Z tego co wiem, a pytałem się w innych dyscyplinach sportu, jesteśmy jedną nieliczną, która dokończyła w tej ciężkiej pandemii rozgrywki młodzieżowe. Miałem kilkugodzinne spotkania z trenerami po tym całym lockdownie, czy wznowić rozgrywki, czy wystartować i rozegrać finał przykładowo Mistrzostw Polski Juniora i Juniorki, bo tam były takie problemy, że będą jakieś kontuzje. Udało mi się przekonać trenerów. Trenerzy potem sami przyszli do mnie, dziękowali mi, bo to jest ostatnia impreza dla takiego młodego człowieka. On kończy wiek juniora, idzie już w siatkówkę dorosłą, no i praktycznie by bez tego zostali. Sam się obawiałem, bo nie wiedziałem, jak to się uda. Na szczęście bardzo dobrze przygotowali trenerzy te zespoły. Ten finał się odbył. Potem skończyliśmy we wrześniu i w październiku pozostałe kategorie, czyli juniora, młodszego i młodzika. I tak troszeczkę z niedowierzaniem i z taką zazdrością patrzyły na nas inne dyscypliny, że udało nam się to do końca dograć. Nasze kadry, no wiadomo, to jest top topów, bo teraz dobyliśmy W21.
O to chciałem zapytać, czy pan sobie też przypisuje tutaj jakiś kawałek, uczciwie, kawałek sukcesu, że U19 Mistrzostw Świata, tak? U21 brązowy medal, tak?
To znaczy, ja sobie tutaj nic nie mogę przypisywać, to są ludzie. Ja jestem od tego, żeby to koordynować.
Ale wiadomo, że jak reprezentacja wygra, to Świderski też zbierze laury, tak? To pytam, czy Paluch za młodzieżówkę zbiera?
Dlatego to nie ja stoję w wywiadach, tylko pan prezes. Ja jestem od czarnej roboty i mam wszystko robić, żeby te medale były i pomagać. Na pewno bardzo się z tego cieszę, ale sobie tego nie przypisuję, ponieważ mówię, to jest ciężka praca i siatkarskich ośrodków szkolnych, gdzie 90% już tych dzieciaków jest właśnie z tego projektu, z tego programu, gdzie połowa to są, też większa połowa to są uczniowie SMS-u Szczyrku i Spały. Dlatego na pewno moje, gdzieś tam ten mój kamyczek jest wrzucony do tego wszystkiego i to jest też moja zasługa, ale myślę, że to jest zasługa i pana Jacka Kasprzyka przede wszystkim, który w tym momencie był prezesa, mi zaufał, bo było kilka takich rzeczy, że ja mówię, trzeba wycofać zespoły, bo będzie za chwilę sytuacja, że coś będzie zamknięte. Prezes podjął taką decyzję, zebrał parę nieprzyjemnych słów za to, bo niektóre zespoły już były w drodze. Ale mówię, to musi być zaufanie obopólne. Prezesa, zarządu, prezydium i wszyscy razem musimy pracować. Dlatego mi się wydaje, że te wyniki, ta cała fajna otoczka, ta cała atmosfera przy tych reprezentacjach daje efekt.
Dobrze, czy siatkówka polska jest w stanie idealnym? Bo reprezentacja, wiadomo, męska zwłaszcza, tak? Osiąga sukcesy, chociaż teraz, no wiadomo, Igrzyska i Mistrzostwa Europy jakoś tak gorzko się ta era Witala Heinena zakończyła. Wokół żeńskiej reprezentacji w ostatnich latach zawirowania, tak właściwie nie wiem, czy teraz po odejściu Jacka Nawrockiego, to jak tak czytam sobie różne opinie, to czy ta kadra pań, to ona w dobrym kierunku poszła, czy nie, bo to różnie oceniają to. Są te sukcesy młodych chłopaków. Jak się w telewizor otworzy, w każdym razie siatkówka tam jest bogata, osiąga mimo wszystko, mimo tych ostatnich problemów, czy też tych braku sukcesów na Igrzyskach zwłaszcza, osiąga sukcesy, są ludzie na trybunach, ale czy jako całość, biorąc też pod uwagę rozgrywki wojewódzkie, rozgrywki młodzieżowe. Jak pan, panowie to generalnie ocenia? Czy jest dużo do zmiany, czy też, no mówię, kraina mlekiem i miodem i wynikami płynąca?
Na pewno nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. To przede wszystkim. Bardzo nam się czkawką odbiła olimpiada i tutaj myślę, że to jest duża porażka, jeśli chodzi o nas, o dyscyplinę. Liczyliśmy na co najmniej czwórkę, liczyliśmy na co najmniej jakikolwiek medal i bardzo tego medalu chcieliśmy. No, podejrzewam, że Vital dlatego już nie jest trenerem. Kontrakt co prawda mu się skończył, że no nie osiągnął tego wyniku, gdzie obiecał nam to wcześniej. No, też nie chciałbym cokolwiek ujmować Vitalowi, ponieważ on zdobył 4 medale i na Lidze Narodów, i zdobył Mistrzostwo Świata, i zdobył teraz brązowy medal. I życzyłbym sobie, żeby każda dyscyplina zespołowa tyle medali zdobywała. Dla nas medal brązowy w Mistrzostwach Europy to też nie jest sukces, żeby była jasność sytuacji. Natomiast dużo jest do zrobienia i dużo jest do poprawy. Jeszcze możemy przede wszystkim więcej zainwestować w dziewczyny. I tutaj znowu Sebastian już zrobił pierwszy krok, powołał Wydział Kobiecej Siatkówki. Jest w zarządzie Ola Jagiełło, która ma się tym zajmować. Tam jest naprawdę ogromna praca do wykonania. Mamy fantastyczne dziewczyny, mamy najlepszą rozgrywającą na świecie. Ona, mówię o Wołoszowej, która zdobywa sobie, kiedy chce, Puchar Włoch, zdobywa sobie Super Puchar Włoch, zdobywa sobie Mistrzostwo
Włoch. I ostatnio, kiedy chce, jest w reprezentacji, rozumiem, tak?
No i właśnie z tą reprezentacją nie do końca tak było, ponieważ nie za bardzo była zainteresowana chyba grą, więc tutaj jakby też Jacek i tutaj też do niego ukłon, że on zrobił dobrą robotę, ponieważ bardzo dużo wprowadził młodych zawodniczek. Ale gdzieś wydaje mi się, że tak no nie do końca ta...
Znaczy nie, ja mam wrażenie, że nie można ciągle odmładzać i odmładzać i odmładzać,
dokładnie, bo... Tak, dokładnie tak. I tutaj może zabrakło takiego kogoś, kto by współpracował, to jest teraz będzie taki doradca do spraw pomocy przy reprezentacji kobiet. Czyli będzie osoba...
Taki dyrektor sportowy, dokładnie. Mówiąc bardziej potocznie, coś takiego, tak, jakiś
tak,
łącznik.
Tak, jakiś łącznik między trenerem, między dziewczynami, między zarządem, tak, żeby nam to nie uciekło, ponieważ te zdolne dziewczyny zostały wprowadzone, ale one muszą na tym poziomie pograć. Trochę nie może być ciągłych roszad, ciągłych zmian. Dyscypliny, te gry zespołowe tego nie lubią. Może być sobie zespół jakiś tam przeciętny, powiedzmy jak grałem w Nysie kilka lat, ale to był zespół taki, którym były roszady jednego, dwóch zawodników się zmieniało, myśmy zdobywali medale Mistrzostw Polski, a tutaj te ciągłe zmiany, te ciągłe roszady, no, nie dawały tego efektu i przede wszystkim no, zadowolenia z tego, żebyśmy osiągali jakieś tam wyniki. Brakowało nam niewiele, żeby pojechać na olimpiadę, brakowało nam niewiele, żeby zdobyć medal na Mistrzostwach Europy. No i ponieważ te panie są, one grają w topowych klubach. Smaszkowa, właśnie Wołoszowa. Także tutaj trzeba to wykorzystać i ten potencjał, on musi dać efekt. My musimy się pokazać i musimy zdobyć jakieś takie osiągnięcie, które by nam dało jakiś upragniony medal.
No dobra, ale to szczyty. A doły? Jak to oceniacie? Tak? Bo to z tych dołów rośnie góra, mówiąc górnolotnie. Tak?
Oczywiście i tutaj akurat jeśli chodzi o pracę szkoleniową młodzieży, to tak naprawdę od nas dużo dyscyplin z gier zespołowych się uczy. Jako pierwsi w 2012 roku wystartowaliśmy z tym projektem Siatkarskie Ośrodki Szkolne. Tutaj nie chciałbym co prawda wchodzić w politykę, ale to dzięki panu ministrowi Pawlakowi powstały te siatkarskie ośrodki szkolne i zaczęliśmy budować na zasadzie gimnazjów, na zasadzie liceów te szkoły. I to było tak, że było 16 ośrodków żeńskich, 16 ośrodków męskich. W samym projekcie było około 180 nauczycieli i tam powiedzmy niecałe tam 1000 dzieci. Teraz mamy tych ośrodków około 50, mamy około 500 nauczycieli, którzy jest w tym projekcie i mamy ponad 5000 dzieci. Także rozbudowaliśmy to bardzo fajnie. Wiadomo, walczymy z innymi dyscyplinami, bo nie wszyscy tylko patrzą na siatkówkę i się cieszą. Jest jeszcze koszykówka, jest jeszcze piłka ręczna, jest piłka nożna. Piłka nożna to jest religia, w ogóle na ten temat nie będę rozmawiał, tam jest zupełnie inny temat. Natomiast my staramy się, tak jak tutaj na początku mówiliśmy, być tą dyscypliną numer dwa. Staramy się właśnie od tych dołów szkolić te dzieci, pracować z tymi dziećmi. No i to daje efekty.
Mamy... Znaczy, rozumiem, że są dzieci, które chcą. Rozumiem, że są trenerzy. Są?
Tak, są trenerzy, pieniądze są dzieci, są pieniądze i są te projekty właśnie, tak jak powiedziałem, które co prawda troszeczkę nam są okrajane co roku, no ale to i tak są na tyle pieniądze dobre, tak ten program jest zbudowany, że spokojnie ten nauczyciel pracując ma dodatkowe wynagrodzenie i wie, że może się poświęci na te dodatkowe godziny pracy z tymi dziećmi.
Jeszcze o panu chciałem słówko w takim razie, bo pan jest teraz tak wysoko, a przecież w Lubuskim Związku Piłki Siatkowej były jakiś czas temu wybory. Tak. I można powiedzieć, że pan tam wisiał na włosku w zasadzie, tak też było pół na pół. Był podział. Ja nawet słyszałem przed tym waszym zjazdem online, na który pan nie wpuścił dziennikarzy swoją drogą. Teraz palcem na pana pokazuję, wytykam to.
To nie ja, to są pomówienia.
Jasne, jasne. Okej. Okay. Natomiast tam było pół na pół, tak? Ja nawet słyszałem, że pan Zbigniew Zakrzewski, jednak on będzie prezesem, że ta północna strona jednak zagłosuje.
Ryszard,
przepraszam. Jezus, przepraszam. Przepraszam. Że on jest faworytem, tak? Jednak pan wygrał. Powie pan najpierw jak?
To znaczy, to jest znowu ciężka praca, tak? Ja sam nie dałbym rady.
Tutaj... Znaczy, praca to jest przekonywanie ludzi po prostu.
Dokładnie.
W takim przypadku wyboru.
Trzeba,
tak?
Jeździć, trzeba rozmawiać przede wszystkim z ludźmi, trzeba ich do siebie zachęcić. To jest to, że sztab ludzi, powiedzmy kilkudziesięciu, tak jak pan Roman Luczek, tak jak pan Jarosław Łukaszkiewicz i jeszcze kilkudziesięciu...
Zaraz mi się ciśnie, że to szare eminencje teraz, rozumiem, są, bo prezesowi tak pomogły, tak?
Nie, to nie chodzi o to, że szare eminencje. To sam człowiek nic by nie zrobił, tylko mówię, kilkadziesiąt osób tutaj pracowało na mój sukces, za który ja im serdecznie z tego miejsca dziękuję.
Ale czy to oznacza, że w związku z tym, że pan ma poparcie, tam było połowa plus troszeczkę, tak?
33 do 29 dokładnie.
Że połowa pana nie akceptuje po prostu, że co? Że pan jest z południa, to pana północ nie akceptuje, bo pan nie robi dla północy tyle, ile chciała. Nie wiem, tak strzelam w tej chwili z rękawa.
Ja bym nie chciał wchodzić w retorykę północ-południe, bo to mi się źle kojarzy. Moja małżonka jest z Gorzowa, a moje dzieci to są konflikt, tak, północ-południe, także to tak średnio wygląda, tak? Także ja absolutnie...
No ale to nie było tak geograficzne, taki nie był przede wszystkim podział właśnie?
Pewnie tak, ale to mówię, siatkówka jest jedna, siatkówki nie można dzielić, trzeba iść w jednym kierunku. No wiadomo, ktoś ma aspiracje, też chce startować. Akurat znalazł sobie tam gdzieś popleczników swoich, chciał z tamtej strony wystartować, chciał wygrać. Ja się cieszę z tego, że ja wygrałem, ale mówię, skończyły się wybory, to trzeba już razem pracować, trzeba już razem działać, trzeba iść w tym kierunku, żeby było dobrze. Co niektórzy ludzie z tamtej strony jeszcze nie mogą okrzepnąć, że nie udało im się wygrać i podchodzą do tego tak różnie. Natomiast ja każdemu pomagam, z każdym współpracuję, nieważne z którego ośrodka to jest. Najbardziej dla mnie zależy na tym, żeby przede wszystkim takie małe ośrodki powstawały, żeby jak najwięcej tych dzieci do siatkówki się garnęło. Nasze kluby drugoligowe sobie fantastycznie radzą. Klub pierwszoligowy Sulęcin też sobie daje radę. Pewnie, że taką wisienką na torcie byłoby fajnie, jakbyśmy mieli jakiś zespół w plus lidze lub...
Właśnie o to chcę zapytać. Czy co z tym województwem lubuskim? Czy w ogóle z pana bytności w polskim związku cokolwiek dla lubuskiego może wynikać? Czy to jest zupełnie inna para kaloszy? Czy to są po prostu kluby, które muszą sobie radzić? Bo to tak czasem sobie myślimy, tak? Poszedł nasz człowiek do Warszawy, to zaraz coś tutaj tym klubom pomoże. Czy to jest złe myślenie w ogóle?
Znaczy myślenie jest o tyle dobre, że my możemy jako dyscyplinę siatkówkę w naszym województwie bardziej wypromować, tak? Będę się starał, żeby co najmniej raz w roku była jakaś duża impreza, mamy piękną salę CRS-u, tutaj bardzo dobrze nam się pracuje z panem Robertem Jagiełowiczem, z panem prezydentem, oni tutaj nie szczędzą grosza właśnie na te wszystkie imprezy i chciałbym, żeby właśnie raz w roku jakaś taka duża impreza była. Troszeczkę jesteśmy już ze względu na ilość miejsc na sali, jeśli chodzi o siatkówkę męską, mniej atrakcyjnie, natomiast siatkówka żeńska jak najbardziej i tutaj w tym kierunku idę. Chciałem powiedzieć tutaj też, zdradzając takie kulisy, że jeżdżąc, rozmawiając z delegatami, ktoś mi powiedział w naszym województwie, Tomek, co ty nam możesz dać, w czym ty nam możesz pomóc? Możesz coś tam załatwić, może trochę sprzętu, czegoś, ale my jako działacze, jako prezesi wiemy, co mamy robić i tak nie jesteś w stanie przyciągnąć na tyle dużych pieniędzy, żebyśmy jako zespół czy jako klub funkcjonowali gdzieś tam. My musimy tą pracę wykonać, a ty tylko możesz gdzieś tam ewentualnie nas poprzeć. Tu są pieniążki ważne, istotne i to widać tutaj na naszym nawet podwórku, chyba zielonogórskim, bo widzimy, gdzie jest teraz żużel, jak tam wyglądają inne dyscypliny, także no niestety pieniądz jest potrzebny, zaangażowanie, ludzie i wtedy jest szansa na to, żebyśmy gdzieś tam tą jeszcze półkę wyżej przeskoczyli.
No dobrze, ale to dlatego w Zielonej Górze i w Gorzowie, tak bezpośrednio patrząc, jeśli pan tego żużla użył, nie ma w tej chwili siatkówki od wielu lat tak de facto? Wprawdzie jest w drugiej lidze w tej chwili SKS Kozaryn, tak, Gorzów, a tutaj nie ma w Zielonej Górze czysto. Czy to jest to proste przełożenie, czy akurat w tych dwóch przypadkach coś innego?
Dwie rzeczy. ludzie i pieniądze. I to cały czas będę powtarzał. Ja byłem 12 lat w AZS-ie i starałem się tak robić, żebyśmy cały czas gdzieś byli na topie. 2-3 razy otarliśmy się o tą pierwszą ligę, no ale zawsze zabrakło tego przysłowiowego, tej wisienki.
Kropki
na D, dokładnie, żeby to mogło być. No ale to niestety, to brakowało właśnie tych funduszy. Jednego, dwóch zawodników. Ja widzę, jak te kluby typu Sobieski, typu Astra, typu Międzyrzecz wykonują taką robotę i starają się i naprawdę już im niewiele brakuje do tego. Ja widzę, jak stara się Olimpia Sulęcin, żeby zaistnieć bardzo mocno w tej pierwszej lidze. No ale mówię, pewnych rzeczy się niestety nie przeskoczy. Tutaj jest ważne właśnie te zaangażowanie finansowe. Postaramy się w jakiś sposób, jako zarząd, postaramy się pomagać tym regionom, tym województwom właśnie takim, żeby przede wszystkim ta młodzież mogła się rozwijać, bo to jest ważne, żeby nie było tak, jak ja byłem szefem Wydziału Młodzieżowego, że z województwa nie zgłasza się żaden zespół do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski, bo nie ma młodzieży, bo nie ma pieniędzy, bo nie ma zaangażowania. To jest istotne i najważniejsze. Kluby, te, które tam chcą funkcjonować i istnieć, one sobie naprawdę dadzą radę.
Okej, a Zielona Góra jeszcze, jako że pan sam powiedział, 12 lat, tak? Czy to jest kwestia tego, że to jest przy uniwersytecie? I też uniwersytet, wiadomo, finansowo różne zakręty tego uniwersytetu za nami. Nie wiem, jak w tym momencie. Natomiast tam z tym podziałem pieniędzy też różnie bywa. Raz te dyscypliny były na czele, innym razem inne. Natomiast w tej chwili stoczyła się ta siatkówka w Zielonej Górze do trzeciej ligi. Czy to jest kwestia tego, że to jest akademicki klub, zespół i to tak będzie, że jak ktoś się wybije, to zaraz ucieka i tu trzeba tylko, można tylko młodziutkimi tak naprawdę się podpierać chłopakami, którzy przychodzą na studia, którzy być może chwilę tu będą. Czy tam są po prostu źli ludzie, nieodpowiedni ludzie, którzy tym kierują, czy coś jeszcze innego?
Znaczy, jeśli chodzi o siatkówkę zielonogórską, to podejrzewam, że to jest taki temat na następną audycję. Dużo byśmy mogli tutaj rozmawiać. Ja mówię, 12 lat pracy mojej włożonej tam, czy 14 nawet, w 2002 roku zacząłem, w 2016 zostałem wybrany. I teraz jestem prezesem UKS-u 13. Zielona Góra, klubu młodzieżowego, mamy już praktycznie rzecz biorąc 6 sekcji. Mamy 3 trzeciej ligi,
bo dwie
kobiece, mamy juniorów, mamy kadetów.
I męską trzecią ligę, tak?
I męską trzecią ligę, także mi się wydaje, że tu są ludzie bardzo ważni, którzy funkcjonują. Jak byłem tam 14 lat, byliśmy klubem na, powiedzmy, przyzwoitym poziomie drugoligowym. Teraz staram się to robić tu w UKS-ie. Czy tam ludziom zależy, czy nie zależy, trudno mi to powiedzieć. Na pewno AZS to był klub taki odskocznia do tej lepszej gry. Łukasz Klucznik grał w klubie pierwszoligowym, Kuba Kowalczyk teraz cały czas gra w projekcie Warszawa, Marcin Gaca grał w Bielsku i grał i teraz tam trenerem był w Będzinie. Także to jest taka odskocznia. Tylko mówię, troszeczkę więcej może tam trzeba by zaangażowania. Widzę, że bardzo fajnie już AZS idzie bardzo w dobrym kierunku, bo tych wszystkich starych wychowanków pościągał. Myślę, że spokojnie oni wygrają tą trzecią ligę, mają bardzo duży potencjał.
Ale jaka jest przyszłość? Jak pan powiedział słowo stary, to nie obrażamy ich, ale trochę lat mają. Ten Łukasz Klucznik, o którym pan mówił, wrócił tutaj przecież. Jaka jest przyszłość przed tym projektem? Bo nawet jeśli wejdą do drugiej ligi ci panowie, to perspektywy średnie. Nie wiem, czy jest dopływ młodych ludzi do tego AZS-u, porządnych siatkarzy.
To znaczy, ja tylko tak reasumując tą rozmowę, powiem tak. Współpracowaliśmy z AZS-em jako UKS 13. AZS powiedział, że mam te pismo, nie widzi dalszej współpracy, czyli nie był zainteresowany tą naszą młodzieżą, chociaż ona mu spokojnie mogła funkcjonować i tam grać. I jakby już nie chciałbym tego tematu rozwijać i wnikać w to.
Idziecie swoją drogą, tak?
My pracujemy sobie. W każdym momencie, w każdej chwili jesteśmy zainteresowani współpracą z AZS-em. To jest duży klub, bardzo mocny, drugoligowy. Bardzo by było fajnie, żeby wszedł. I my tą młodzież z chęcią im damy do pracy. Tylko potrzebne są rozmowy, potrzebna jest współpraca i myślę, że tutaj nie ma żadnego problemu z naszej strony.
To na koniec, jak pan powie, sprawa lokalna, kontrowersyjna z ostatnich tygodni. Robert Paluch, prezesem Olimpii Sulęcin. Niech pan mi zdradzi, jako pan prezes, jak to możliwe. Dlaczego człowiek z Nowej Soli, prezes Lubuskiego Związku Lekkiej Atletyki i jak się rozmawia z ludźmi nawet w Sulęcinie, to albo są w szoku, albo kładą palec na ustach i mówią, nic nie powiemy.
To znaczy tak, Ja nie rozumiem, znaczy tak, nie wnikam w to, co robi dany klub. Kogo sobie bierze na prezesa, jak to funkcjonuje. Zbieżność nazwisk oczywiście jest przypadkowa. Tak samo jak Piotr Paluch na żużlu. Zawsze się pytali, czy to jest mój brat.
Kurczę, no, nie pomyślałem o tym, prawdę powiedziawszy w ogóle. Okej, okay, no.
Natomiast mówię, no kluby mają swoją jakąś wizję, mają swoje programy, potrzebują pewnie jakiejś pomocy. Wybrali sobie człowieka, zaufali mu. Myślę, że ten pan spokojnie sobie tam będzie funkcjonował, skoro został prezesem tego klubu. Trudno mi powiedzieć, czemu tak, a nie inaczej. Ja mówię, w to nie wnikam. Oczywiście kibicuję Sulęcinowi bardzo mocno i chciałbym, żeby jak najwyżej zaszli w pierwszej lidze.
Z lekkim niedowierzaniem przyjąłem tę odpowiedź, że prezes nie wie. Nie wierzę w to, ale no cóż, co mogę zrobić? No, nie przyduszę pana tu i nie wyduszę odpowiedzi, ale będziemy starali się złapać kontakt z panem Robertem Paluchem. Ja nie podważam jego jakichś, nie wiem, kompetencji czy umiejętności pokierowania klubem, natomiast szok, jaki tu po województwie poszedł, był naprawdę spory.
Ja się w politykę nie bawię, niech pan mi wierzy i zawsze każdemu klubowi z chęcią pomogę.
Dziękuję serdecznie, Tomasz Paluch. Może nie będę już miał tych wszystkich funkcji. Na pewno prezes Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej, członek prezydium Polskiego Związku Piłki Siatkowej był naszym gościem. Dzięki, piękne.
Dziękuję serdecznie, do widzenia.
Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia, swoją drogą.
Dziękuję.
Na razie.
Sport Cafe w Radiu Zielona Góra. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu, dziennikarze i kibice. Po więcej rozmów o sporcie zajrzyj na rzg.pl i facebookowy profil RZG Sport.